tej chwili dzieje, jak ja to widzę i co Bóg mówi do, co Bóg mówi do Kościoła na ten temat. Że Ala, jeżeli mógłbyś, mogłabyś Izę jeszcze poprosić. O, już jest, okej, okay, dobrze. To chciałbym wam powiedzieć po prostu tych kilka rzeczy. Iza też ma takie słowo proroczne, które w Węgorzewie dostała, kiedy tam po prostu byliśmy w poprzednią niedzielę. Więc tak, pierwsza rzecz, która po prostu może dla niektórych z was wydaje się zupełnie szokująca a propos ostatnich wydarzeń, to jest taka, że to wydarzenie było proroczo zapowiadane przez przynajmniej kilka osób w Polsce. Słyszałem o jednej takiej zapowiedzi przez proroctwo z zagranicy, ale było kilka proroctw w tym w ciągu ostatnich lat. Ja po raz pierwszy o takich bardzo konkretnych słowach na ten temat tego, co się wydarzy, dowiedziałem się rok temu, kiedy zacząłem bardziej być tak zbliżać się do wstawienników i do tych ludzi proroczych, zaczęło to do mnie docierać. I wiecie, nie wszystko z tego rozumiem cały czas, natomiast te zapowiedzi były paraliżująco precyzyjne. I one były już dużo wcześniej, ponieważ one już były przekazywane na tym etapie, kiedy była koalicja jeszcze PiS, LPR i Liga Polskich Rodzin. Już wtedy były proroctwa konkretne, które mówiły, kiedy ta koalicja zostanie zerwana. Później druga fala proroctw była, kiedy była mowa o tym, że i z konkretnymi też wersetami z Biblii, które jakby tak wyskakiwały, wyrwane oczywiście z kontekstu, bo nie ma nic tam o Polsce bezpośrednio, ale wyraźnie mówiła, tak? I mówiła na przykład, było takie słowo o rozdzieleniu braci. Było to wtedy rozpoznane jako to, że te 3 lata temu wybory będą przegrane i niestety tylko z tej dwójki, tylko prezydent pozostanie u władzy, natomiast już rząd będzie w innych rękach. I była zapowiedź wyraźna, prorocza o tym, że ten prezydent nie dożyje końca kadencji. Ludzie mieli sny prorocze, widzieli ten kondukt żałobny, który z trumnami wychodzi z pałacu prezydenckiego i to około 2 lat były przekazywane, około 3, te proroctwa. Wiele osób się zastanawia, dlaczego one nie były w kościele, tak jakby może tylko w części kościołów o nich słyszano, w części nie. Czemu ja na przykład o tym głośno nie mówiłem. Wiecie, to są takie słowa, które mogą być bardzo łatwo w cielesny sposób interpretowane, że jest to jakaś forma zachęcania ludzi do jakiejś konkretnej opcji politycznej. Jeżeli się takie rzeczy mówi, prawda? Bo się mówi, że coś się wydarzy. A ja myślę, że my jako ludzie Boży, duchowi, my jesteśmy absolutnie gdzieś w innej przestrzeni. Nie jesteśmy w tej przestrzeni ciała, nas w partii politycznej, tylko jesteśmy jakiś grup interesów czy idei, ale jesteśmy w innej sferze. Jesteśmy w sferze ducha i modlimy się, przyjdź królestwo Twoje. Amen. I dlatego te słowa nie były udzielane, natomiast wielu ludzi modliło się o to bardzo konkretnie. Ci, którzy z was, którzy byli na warsztatach proroczych, przedostatnich chyba, albo ostatnich, Ania mówiła o tym, że ma w ostatnim czasie, po Bożym Narodzeniu, silne przynaglenie, żeby modlić się o prezydenta, wstawiennicze, żeby się wstawiać. Było też bardzo, bardzo ciekawe. Ludzie, słyszałem też o ludziach, którzy wyjeżdżali z Warszawy po jakiejś konferencji, jechali do domu i w połowie drogi dostali słowo prorocze, że mają się modlić o urząd prezydenta i zawrócili gdzieś spod Konina samochodem, wrócili pod pałac prezydencki i modlili się. To było gdzieś też około rok, 2 lata temu, ja już teraz nie zbiorę szczegółów. I teraz tak, mówię wam po to, żebyście wiedzieli, że Bóg wszystko wie. Bóg wszystko wie. Za każdym razem, kiedy były przekazywane te słowa prorocze, była mowa o tym, że to jest czas oczyszczenia, oczyszczania, przygotowywania, zmiękczania, przegrupowania, po to, żeby przygotować nasze serca na przebudzenie, które przychodzi. Na wylanie Ducha Świętego, które przychodzi. I wiecie, ja bardzo mocno w to wierzę, że wszystko, co się dzieje z takim grubym kalibrem na obszarze zwierzchności, czy duchowych, czy zwierzchności politycznych, to wywiera wpływ na to, co się dzieje w atmosferze duchowej. I to może zamykać drogę do przebudzenia, a może otwierać drogę do przebudzenia. I tak jak wam powiedziałem, dzisiaj nie wszystko rozumiemy, nie wszystko jesteśmy w stanie wszystkie rzeczy połączyć, ale myślę, że wszyscy możemy bardzo modlić się, przyjść Królestwo Twoje i modlić się o Boże nawiedzenie na tej ziemi. O Boże nawiedzenie na tej ziemi. Bóg wyraźnie mówi, że przygotowuje nas do czasu przebudzenia. I teraz że nawet po prostu ja jestem może troszkę w inny sposób osobą proroczą, inaczej rzeczy postrzegam, ale również mocno to obserwuję. Od wielu lat nie pasują mi interpretacje faktów, które dzieją się w sferze politycznej czy narodowej, przedstawianej przez media. Żadne. Jest zawsze mam zgrzyt, zawsze mówię, że tam brakuje czegoś. To jest po prostu sądzenie według oka, nie sądzenie według ducha, nie sądzenie według serca. Wiecie, w ostatnim tygodniu jestem strasznie tym dotknięty, ponieważ wielu ludzi, nawet świeckich, zauważyło, że tymi ludźmi, którzy potrafią się zachować w ostatnim tygodniu, to są politycy, którzy są bardzo dotknięci tym, co się wydarzyło. Natomiast dziennikarze, jakby niektórzy przynajmniej, też z różnych opcji i z różnych skrajności, jakby po prostu pozostali w miejscu, w którym byli. Wiecie, też padały takie słowa u nas w Kościele, że czwarta władza to chyba nie jest jednak czwarta, tylko może pierwsza. Bo żyjemy w sferze idei. Ktoś powiedział, że kiedyś za Chrystusa trzeba było przelewać krew. Dzisiaj dla Chrystusa trzeba zachować trzeźwy umysł, ponieważ żyjemy w sferze informacji, idei i bitwa idzie nie o nasze ciała, ale idzie o nasz umysł. O to, jak rzeczy widzimy, jak rzeczy postrzegamy, jak decydujemy o rzeczach. Dlatego myślę, że potrzebujemy być trzeźwi w tym czasie i bardziej słuchać Pana niż ludzi. Uczniowie Jezusa, którzy po pięćdziesiątnicy byli wzywani przez Sanhedryn i byli biczowani i byli prześladowani, żeby nie głosić Chrystusa, oni wtedy to powiedzieli, że lepszą rzeczą jest słuchać Boga niż ludzi. Wiecie, to słowo jest ważne dla nas, nawet kiedy nie jesteśmy bezpośrednio prześladowani. Bo my właśnie Boga mamy słuchać, a nie ludzi. Nie tego, jak rzeczy są na zewnątrz interpretowane. Czyli naprawdę jedną z rzeczy, które są na pewno ważne, jest to, że nasze serca doznają głębokiego zmiękczenia. I ja bardzo po prostu rozumiem te kościoły i tych wierzących, którzy przeżywają coś głęboko, ponieważ ja sam nie mogłem się w tym tygodniu pozbierać, obserwując to, co się wydarzyło. Nie byłem w stanie zabierać głosu w dyskusjach, które były podejmowane, ponieważ po prostu było mi to obce. Czułem współczucie, czułem jakieś zmiłowanie, rozdarcie. Byłem przybity, obserwując rodziny tych zmarłych. Niektórzy posłowie mieli po 7 dzieci. Widziałem małe dziewczynki, 9-10-letnie, płaczące na lotnisku przy trumnach. Jedna z sióstr, którą znam z innego zboru, ona była w naszym kościele, pracuje w szkole i uczy dziewczynkę, której ojciec był borowcem i zmarł, ona ma 10 lat. Prosiła mnie też o modlitwę. Powiem wam, że to jest nasza postawa, płakać z płaczącymi, jest najbardziej biblijną, jaka może być. Jest absolutnie właściwą. Musimy zrozumieć i mieć serce współczujące wobec sytuacji. I to jest dobrze. To jest dobrze, po prostu też dobrze jest utożsamiać się z rzeczami, które dzieją się w narodzie. Z nie wszystkimi rzeczami możemy się zgodzić, to jest jakby inna strona, ale utożsamienie się jest czymś właściwym, ponieważ Bóg z nami się utożsamia. Bóg mówi, jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I to jest po prostu tak, jakby czasami można było powiedzieć, jestem Bogiem Pershinga, kiełbasy i kogoś jeszcze, jakbyśmy sobie dobrze życiorysy tych kolesi przeczytali. I dzisiaj Bóg mówi, że jest twoim Bogiem. Bóg mówi, że jest twoim Bogiem. Amen. Więc on może do twojego sąsiada powiedzieć, który będzie szukał Boga, idź do Jurka za płotem. Jestem Bogiem Jurka. Amen. I wiecie, Bóg się z nami utożsamia i my też powinniśmy mieć taką postawę pełną miłości, kiedy my utożsamiamy się z wszystkimi, którzy cierpią. Jest bardzo ewangeliczne. To nam otwiera drogę do przyjścia Królestwa Bożego. Takie rzeczy Bóg miłuje, takie rzeczy Bóg kocha. Inna rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest taka, że prawdopodobnie będziemy żyli wiele błogosławieństwa z tego czasu, który się wydarza, szczególnie te osoby, które swoje serce trzymały w prawości i niewinności w tym czasie, który teraz przechodzimy. I będziemy naprawdę mogli obserwować Boże nawiedzenie. Pewne rzeczy zostają wywyższone, pewne zostają odrzucone, ale cały czas trwa pewna walka w świecie duchowym i to, co też jest naszą jakąś taką silną refleksją, chciał, żeby Iza się tym też podzieliła, w tym czasie jest to, że powstają pewne zamieszania, ja to nazwaliśmy w poniedziałek, już o tym mówiliśmy, na spotkaniu dla liderów, powstają pewne wiry duchowe, które powodują, że ludzie mają bardzo różne interpretacje tego, co się dzieje. I powiem tak, nawet nie chodzi o to, żebyśmy mieli jedną interpretację. Ale ważne jest to, żebyśmy nie ulegali zwiedzeniu, nie popadali w cielesność, w pychę, w wyrozumiałość, w wyniesienie, ale żebyśmy ostali się, trzeźwo patrząc, byli pełni miłości, byli przynagleni do modlitwy, byli przynagleni do głoszenia słowa, byli przynagleni do tego, żeby szukać Chrystusa. Amen. Więc to jest jakby filar, który pozwoli ci rozpoznać te wiry, które po prostu mają miejsce. Będziesz się spotykał nawet z braćmi i siostrami, z ludźmi wierzącymi, którzy będą próbowali ci ciągnąć raz w jedną, raz w drugą stronę i będziesz się dziwił, dlaczego tak jest. To jest to, wiesz, ja to taki miałem obraz. Jak słoń tupnie, to cały kurz się wznosi. Wszystko, co tam leżało, nagle się podnosi. I w tym czasie wszystko, co tam leżało, się podniosło. Wszystko. I każdy inaczej to widzi, każdy inaczej to interpretuje. Powstaje niezgoda, podział i powiem wam, nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Bóg potrząsa rzeczami, które nie są zbudowane na Bożym fundamencie. One muszą być zweryfikowane. Przed weryfikacją muszą wyjść na wierzch. Muszą być wyświetlone. Dlatego zachęcam was, szczególnie w tym czasie takich wirów, do modlitwy, żebyście byli wrażliwi, modlący się i nie dający się wciągać w puste rozmowy. Dopóki Duch Święty was wyraźnie nie przekona, że coś jest prawdą. Naprawdę, gardłowanie, powiem wam, nic nie wnosi, często niesie wiele zniszczenia. Jest powiedziane, że łagodny język może złamać kość w Księdze Przypowieści Salomona. Dlatego musimy wiedzieć, że my jesteśmy posłani do tego, namaszczeni przez Ducha Świętego, żeby nieść życie. Więc żadnych pochopnych interpretacji. Okej, czyli możesz się podzielić?
Okej. Zgadzam się z mężem. Wiecie, ja wierzę, że to wszystko, co się teraz dzieje, to jest taki... Nie jest ciężko mówić. Ja po prostu wylądowałam z tym, co się stało akurat, w początku warsztatów, które prowadziłam. I to było bardzo ciężko być tam na zewnątrz i po prostu prowadzić dalej warsztaty i jednocześnie przeżywać to, co się dzieje. Ale wiecie, w czasie, kiedy modliłam się przed nabożeństwem w Węgorzewie 11 kwietnia i naprawdę to było ciężko dla mnie. Ja czułam się, jakbym po prostu w jakimś śnie musiała mówić jakieś słowo i miałam wtedy taką... Bóg zaczął do mnie przemawiać i pierwsze, co zobaczyłam, to zobaczyłam takiego wielkiego, szarego anioła. Najpierw miał zwinięte skrzydła, stał taki pochylony. Ja nie wiedziałam, co on robi, ale nagle rozsunął swoje skrzydła bardzo szeroko i zobaczyłam, że zaczyna się pochylać i ochraniać coś, tak? I wtedy Bóg pokazał mi innych szarych aniołów, innych białych aniołów, którzy są zajęci różnymi rzeczami, którzy są zajęci jakąś pomocą ludziom, zajmowaniem się dziećmi. I nagle zobaczyłam, jak wszyscy oni zaczęli powstawać. Tak, to było bardzo zdecydowane. Słyszałam wręcz ten szum, jak wstawali i usłyszałam takie słowo alert, gotowość. I oni wszyscy zaczęli podnosić skrzydła i lecieć w kierunku tego anioła szarego. I kiedy dołączyli do niego, to zaczęli tworzyć taką wielką tarczę. I wtedy głos przemówił, powiedział mi, oni chronią Polskę. I wiesz, ja nie rozumiałam z tego za dużo, bo mówię, jak to teraz chronią Polskę, kiedy po prostu już jest po katastrofie, kiedy coś się stało. I wtedy Bóg powiedział mi, spójrz jeszcze raz. Kiedy zobaczyłam takie strzały z ognia lecące w kierunku naszego kraju. Było ich bardzo dużo i zobaczyłam, że ci aniołowie ochraniają kraj przeciwko temu, co leci. Jeszcze raz usłyszałam to słowo alert i gotowość. Usłyszałam, że musimy być gotowi, ponieważ Boże zastępy już są gotowe. I usłyszałam również to, że to, co się stało, było dopiero pierwszym atakiem, że następne przychodzą. Ja nie chcę teraz się wdawać w to, jakby w ocenę tej sytuacji, dlaczego tak się stało, dlaczego ten samolot zginął. Wiem jednak, że czasami, kiedy kiedy Bóg ostrzega nas, czy widzimy pewne rzeczy i wychodzimy spod Jego woli, czy nie robimy rzeczy tak, jak trzeba, to diabeł ma dostęp do naszego życia. I wiem, że dla nas, jako dla kraju, to, na co musimy zwrócić uwagę, to to, że to był dopiero pierwszy atak. I wiesz, Bóg mi powiedział, że to jest taki newralgiczny moment, taki moment, w którym drzwi przeznaczenia do naszego kraju otworzyły się, w którym może coś dobrego się wydarzyć, który Bóg tak naprawdę pomimo wszystkiego, tak jak zawsze to robi, obraca ku dobremu i wydobywa nasze dziedzictwo. I widzisz, dla mnie sygnałem to było to, co się stało, jeżeli chodzi o kryzys. Polska jako jeden z krajów wyszedł po prostu obronną ręką po kryzysie. Wszyscy zaczęli zwracać uwagę, że po prostu wow, jakiś kraj, który był posądzany o takie zacofanie, o zadufanie, o coś, nagle okazało się, że nie jest taki zacofany, że jako jedyny przeszedł przez to. Czyli taki Polska, zielony kraj. Później okazało się, że szczepionki, o które wszyscy po prostu, wiesz, przeklinali, co ta kobieta robi, powinna wziąć te szczepionki przeciwko grypie, a ona stała po prostu jak taki pion, mówiąc: nie, ja tego nie wezmę. Po prostu już chyba więcej rzeczy nie mogło się na nią zwalić. A jednak stanęła i nagle okazuje się, że krótko przed tą katastrofą, to wiecie, że nagle się okazało, że to ona jako jedyna miała rację, że ona jako jedyna wiedziała, że to ma być. Więc dla mnie to było takie wyniesienie, które spowodowało, że nieprzyjaciel bardzo jednoznacznie rozpoznał to, co Bóg chce robić tutaj. I stąd te strzały lecące. I teraz tak, czym są te strzały lecące? Dla mnie te strzały lecące to są pewne rzeczy, które diabeł uruchomił nad Polską po to, żeby zatrzymać to, co Bóg naprawdę chce robić. I naprawdę, tak jak w kilku sytuacjach, bardzo wyraźnie poczułam, że to, co potrzebujemy zrobić, to zamknąć nasze usta, otworzyć nasze serca przed Bogiem i zacząć wołać do Niego, żeby to Jego wola po prostu się wypełniła. I wiesz, ja sama, kiedy rozmawiałam z Bogiem, nagle przyszła mi taka myśl, a może to jakiś spisek rosyjski. I dokładnie to wszystko zobaczyłam. A później zobaczyłam, że to jest jeden z takich wirów, w których diabeł prowadzi nas, abyśmy coś, co nie jest prawdą, uwypukali. Wynosi wiele rzeczy po to, żebyśmy się w stosunku do tego opowiadali, żebyśmy zajmowali swoje stanowisko. A tak naprawdę to są takie wiry, które mają ranić, gorszyć i zwieść ludzi. Także te wzajemne oskarżania, złe mówienie, szkalowanie, szukanie pomsty, próba patriotycznych gestów w ramach odkupienia za złe mówienie, to wyraźnie są pewne wiry, które diabeł robi w tym kraju. Widzisz, one są zasadzone już na tym, co 3 lata temu miało miejsce w tym kraju, kiedy po prostu coś dobrego zaczęło się dziać, ale w pewnym momencie ludzie wzajemnie się zaczęli oskarżać o to, kto kiedyś współpracował z komunizmem, kto zdradzał. To wtedy tak mocno było podniesione, że oglądając telewizor po prostu płakałam. Nie mogłam dojść do siebie i Bóg pokazał mi, że to, co miało miejsce 3 lata temu, było wzbudzone po to, żeby teraz mogło być podniesione w formie tych wirów i oskarżeń, przez co my nie widzimy prawdy i zaczynamy mówić dużo rzeczy, zaczynamy sądzić dużo rzeczy, do których Bóg nas nie powołał. Niestety jednym z tych wirów jest również to, że osoby, które mają tak zwane zażegnane problemy w kościołach lub które kiedykolwiek miały do czynienia z duchem śmierci, były dotknięte bardzo mocno przez tego ducha, czy to przez śmierć bliskich, czy to przez jakieś własne umieranie, teraz bardzo są narażone na to, żeby z powrotem być pod atakiem tej samej zwierzchności, ponieważ to właśnie ta zwierzchność jest jednym z tych rzeczy, która jest teraz przez diabła uruchomiona nad naszym krajem. Także wszelkie osobiste tragedie, doświadczenia będą szczególnie teraz atakowane. Diabeł próbuje użyć tych kanałów po to, żeby jeszcze bardziej zamgławić nam to, co naprawdę ma się stać przed Bogiem. Jednak to, co Bóg chce, żebyśmy zrobili, to chce, żebyśmy spojrzeli na to, że jesteśmy przez Niego chronieni, abyśmy podnieśli nasze oczy, abyśmy nie skupiali się na gadaniu, nie dali się prowokować, bo to jest najmocniejsza broń w tym czasie, ale abyśmy podnieśli nasze oczy na Pana w płaczu, w wołaniu, ale również w gotowości na Jego przyjście, Jego nawiedzenie. Abyśmy byli gotowi, że ta obietnica, którą Bóg nam dał, ta obietnica zacznie się realizować. I pomimo tego, co widzimy, pomimo zamieszania, które widzimy, pomimo tego, że ktoś chce kogoś gdzieś umieścić i my mówimy, jak to tam chce umieścić, ale musimy patrzeć na serce Boże. Słuchajcie, pyły są, jest nad Polską, po prostu nad Polską, nad całą, nad większością Europy jest niebo zamknięte. Czytajcie po prostu, to są obietnice z Biblii. Ja wierzę, że po prostu coś nowego ma się wydarzyć. Na konferencji 15, znaczy w listopadzie zeszłym roku babskiej, kiedy później mieliśmy w niedzielę spotkanie, widziałam anioła, który zaczął mi mówić o natychmiastowej przemianie, która przychodzi do kraju. On był bardzo dziwny, usytuował się w dziwnym miejscu, ale kiedy zaczął przemawiać, zaczął opowiadać o Bożych rzeczach i między innymi powiedział mi to, że jesteśmy pokoleniem, jesteśmy częścią Bożego pokolenia, w której przyjdzie takie objawienie Jezusa, takie objawienie Boga Ojca, jakie przyszło za czasów Jezusa. Jezus objawił Boga tak, jak wcześniej nie był znany, jako tego, który jest miłością. Jezus objawił Go tak, że to złamało wszystko po prostu w całym pojmowaniu tego, kim naprawdę jest Bóg. Ja wierzę, że przychodzi właśnie taki czas, w którym przyjdzie tak nowe objawienie Jezusa, tak świeże i tak zaskakujące, że ludzie będą dotknięci. Także ja wierzę, że jest czas płakania z płaczącymi. Czas płakania z płaczącymi, czas podnoszenia tych, którzy płaczą, ale cały czas patrząc się na Pana, patrząc na Pana. Jeśli w Twoim życiu pojawiają się takie wiry, masz depresję, to się zaczyna pogłębiać, zaczynają się, to mogło się zacząć gdzieś krótko przed tym wydarzeniem, czy przed tym wydarzeniem, może się teraz zaczynać, mogą być jakieś zwolnienia z pracy, wszystkie inne rzeczy. Patrz na Pana, patrz na Jego ochronę, patrz na to, co On chce robić. Nie daj się diabłu zastraszyć, nie bój się, to, co kiedyś miało miejsce, te kanały, które były, one są zamknięte, duch śmierci nie ma do ciebie dostępu. Naprawdę Bóg powołał całą swoją armię razem z aniołem Polski, który stoi i chroni nas, ale musimy patrzeć na Jego chwałę, nie dać się prowokować.
Okej, dzięki. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości i chcielibyście ze mną porozmawiać czy z Izą po tym spotkaniu, to ja bardzo chętnie jestem otwarty, bo wiem, że w czasie takiego też publicznego mówienia nie sposób pewnych niuansów przekazać i ktoś może coś źle zrozumieć, tak? Ale Słowo Boże mówi, żebyśmy byli czujni, żebyśmy byli otwarci, tak? Teraz powiem jeszcze na ten temat, wiecie co, wierzę, że nadchodzi. Wierzę bardzo mocno, że naprawdę przychodzi przebudzenie do tego kraju. Bóg ma plan. Bóg wielokrotnie mówił o Polsce jako o miejscu, w którym się coś wydarzy Bożego. Dlatego was zachęcam do tego, żebyście modlili się. Jest jeden pastor w Polsce, być może wam tego jeszcze nie mówiłem, bardzo znany i lubiany i rozchwytywany, mogę wręcz powiedzieć, który wyraźnie mówi, że stadiony budowane na 2012 nie są budowane na euro, tylko są zbudowane z innego powodu. Ja powiem tak, ja nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest. Okej? Okay? Żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie, Bóg mi tego nie powiedział, Bóg to powiedział podobno jemu. Podobno. Ale powiem wam, że po prostu to by było dobrze, gdyby tak było. To by było bardzo dobrze, gdyby tak było. Drugą rzecz, którą mam też takie spostrzeżenie w tym czasie, to jest też takie, że wiecie, przez tą tragedię też przed oczami ludzi został wymalowany inny obraz polityki. Nagle ludzie zaczęli mówić, że to jest odpowiedzialna praca, że to jest niesienie dużego ciężaru, że to nie jest łatwe, że to może się nawet źle skończyć. Czyli powiem wam, że ludzie polityki zostali jakby wyniesieni jako powiem tak, poniżony zawód, tak? Czy taki nieszlachetny zawód nagle uzyskuje w oczach narodu inną rangę. Myślę, że to jest bardzo dobra rzecz, bo my jesteśmy powołani do tego, żeby modlić się i angażować. Niektórzy są powołani, żeby być w polityce, a Kościół jest powołany do tego, żeby modlić się. Amen? Żeby wstawiać się za rządzących. To jest nasze święte powołanie, żeby być kapłanami. Jesteśmy narodem proroczym i kapłańskim. My, święci Kościół, wszyscy jesteśmy kapłanami i prorokami. My mamy stać między Bogiem a krajem i my mamy mówić między Bogiem i krajem. Tak? To jest bardzo ważne. I to jest jedna z takich rzeczy, które są, myślę, że dobre. Nie rozumiem wszystkich tematów, jeśli chodzi o pojednanie, który jest podnoszony. Nie rozumiem tego wszystkiego. Nie rozumiem tych ludzi, którzy mówią, że to jest jakiś spisek, żeby kogoś uśmiercić. Nie rozumiem też tych, którzy w radykalny sposób się odcinają od tego i szydzą z tego, ponieważ też odczuwam, że nie jest to w Bożym Duchu robione. Więc wiele rzeczy nie rozumiem. Natomiast powiem wam też, że miałem taką myśl. To jest, bardzo was zachęcam w ogóle do przeczytania książki. Czy ktoś jeszcze nie przeczytał książki Wzgardzeni czy Wybrani? Jeszcze parę osób jest. Zachęcam was, żebyście ją sobie kupili i przeczytali. A powiem wam jedną rzecz, którą teraz widzę, też tak zauważyłem, że my jako Polska możemy mieć powołanie naprawdę w Europie. Ja w to wierzę. I Bóg mi to pokazał. Bóg mi powiedział tak. Człowiek, który myśli, że jest całym światem, nic dla świata nie zrobi. I naród, który myśli, że jest całym światem, nic dla świata nie zrobi. Jak patrzę na te nasze, tak mówiąc w cudzysłowie, bo to jest bardzo różnie interpretowane, te nasze polskie mesjanistyczne wyobrażenie o nas, to jest i tak, i nie. Nie w tym momencie, kiedy Polacy mówią, że są szczególni dla samej szczególności i w swoim cierpieniu upatrują jakichś celów, to nie. Bo my możemy coś zrobić, jeżeli my wiemy, że jesteśmy pośród kogoś jako słudzy. A tak, w tym momencie, kiedy podejmujemy nasze wyzwanie, żeby coś zrobić. Wiesz, w XIX wieku Polska walczyła o niepodległość i wiele w tamtym czasie krajów walczyło o niepodległość. I po I wojnie światowej wiele narodów uzyskało wolność, stało się wolnymi narodami, tak? W XX wieku Polska walczyła i to jakoś widać, że odegrała swoją rolę. Ja nie przeceniam tej roli, nie staram się po prostu sytuacji międzynarodowej dewaluować poprzez to, co kilku Polaków zrobiło. Natomiast odgrywaliśmy rolę w staniu przeciwko ustrojowi komunistycznemu, w czasie II wojny światowej bardzo mocno przeciwko hitleryzmowi. Tak? Ale teraz przychodzi XXI wiek i on jest zupełnie inny. I XXI wiek to jest wiek właśnie informacji i wiek moralności. To jest wiek, kiedy walka duchowa odbywa się toczy się o inne rzeczy. I wiecie, Bóg zdejmuje z nas pomału taką opinię narodu niegospodarnego. Pomału to się dzieje. Dziennikarze zawsze przed czasem pewne rzeczy mówią, tak? Niektórzy już mówią, że Niemcom już trudno jest mówić polnische Wirtschaft jako synonim bałaganu, czyli polska gospodarka jest synonimem bałaganu w języku niemieckim, że już to się cofa, tak? To jest bardzo dobrze, ale powiem wam, są inne rzeczy, które stoją przed nami. Jesteśmy powołani do tego, żeby się modlić, żeby szukać Boga i żeby być światłem Ewangelii. Słowo Boże mówi, że świecznika nie wkłada się pod łóżko. Amen. Więc mamy go wynieść. My sami nie mamy włazić pod łóżko, ale mamy pełnić swoją rolę. Dlatego pilnuj swojego serca i szukaj Pana. Ja zgadzam się z tym, co Iza powiedziała, że to mogą być pierwsze jakieś takie dramatyczne wydarzenia. One mogą przybierać jeszcze różną formę. Bóg nas ostrzega, ale wiesz, ci, którzy szukają Pana, ci będą zbawieni. Ci, którzy wzywają imienia Pana. Amen. Bóg nigdy po prostu nie zostawia tych, którzy Jemu ufają. Okej, okay. Teraz powiem ostatnią rzecz i już będę podzielę się z wami słowem, którą mamy godzinę. Okej, jeszcze zdążymy. Ostatnią rzecz a propos tego wulkanu, który teraz wybuchł na Islandii. Gdzie tak całkiem niektórzy bardzo, bardzo się śmieją z tego, bo mówią, wiecie, Islandia jest bardzo zadłużona wobec Europy i ktoś właśnie napisał, Islandię miałaś nam oddać pieniądze, a nie obdarzyć nas pyłami. To jest bardzo ciekawe, że to jest jakieś połączone, kryzys gospodarczy, Islandia, wybucha ten wulkan. Natomiast to, co przeczytałem dzisiaj w wiadomościach, to jest to, że to jest mniejszy wulkan, który zawsze zapowiadał wybuch większego. W ostatnim 1100 lat trzy razy ten wulkan wybuchał, który teraz wybuchł i po nim, jakiś czas po nim wybuchał dużo większy, który niósł o wiele więcej pyłów. Więc być może to jest dopiero przed nami. Przeczytałem z pierwszej Księgi Królewskiej 8:35. A gdy niebiosa będą zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przed Tobą, lecz potem będą się modlić na miejscu i wyznawać imię Twoje, odwrócą się od swoich grzesznych dróg, gdyż ich poniżyłeś, to Ty usłyszysz to w niebie i odpuścisz grzechy swoich sług, swojego ludu. Potem spuścisz deszcz swojemu ludowi. Okej? Okay? Zamknięte niebiosa. Jak przeczytałem pierwszy raz ten fragment, to mówię, okej, ale tutaj zamknięte niebiosa, to chodzi o to, że deszczu nie dają. Ale powiem wam, przeczytałem dzisiaj w wiadomościach, jakie milionowe straty wynikają z tego, że samoloty nie mogą latać. Setki tysięcy lotów odwołanych. Większość ludzi latających samolotami w Europie to są ludzie, którzy robią pieniądze. Kiedyś było tak, spadał deszcz, ziemia wydawała plon. Teraz żyjemy w innej sferze. Teraz zarabiamy pieniądze poprzez właściwą komunikację i przepływ informacji. Więc to zamknięcie nieba jest dla mnie dosłownym wypełnianiem się tego słowa. Niebo zostało zamknięte, ale wiesz, Biblia mówi, jeżeli coś takiego ma miejsce, to co robi mój lud w tym czasie? Czy widząc to, odwraca się od swoich grzesznych dróg i zaczyna szukać Boga? I to jest wezwanie dla nas. Wiesz, Zbyszek nie doczytał tego fragmentu, żałuję, jak czytał Joela, mówił o wezwaniu do postu, później mówił o, jest tam zapowiedź zesłania Ducha Świętego, a później jest powiedziane, będą znaki na niebie. I wiecie, w Dziejach Apostolskich jest powiedziane kłęby dymu, a w Joelu jest powiedziane słupy dymu. Więc wiesz, żyjemy w czasach na pewno proroczych. Nie wszystko rozumiemy. Teraz właśnie chciałem o tym powiedzieć, że nie wszystko rozumiemy w tym słowie, które będę do was teraz mówił. Natomiast miejcie oczy szeroko otwarte i módlcie się naprawdę, módlcie się o kraj. Wyjdźcie z miejsca własnego życia. Bóg użyje ciebie, jeżeli ty nie będziesz dla siebie całym światem. Jeżeli zobaczysz, że jest świat zewnętrzny, jest cierpienie na zewnątrz, wtedy Bóg będzie cię używał. I tak samo Bóg będzie używał Kościoła, jeżeli Kościół zobaczysz, niż nie dla siebie. I tak samo będzie z krajem. Bóg użyje polskiego narodu w Europie. Wiele rzeczy na to wskazuje, że tak chce uczynić. Wiele proroctw to zapowiada. A nawet jeżeli nie proroctw, to widzimy, że coś w Polsce jest zachowane, unikalnego, czego w Europie już nie ma. Więc Bóg użyje Polski, ale jeżeli wtedy, kiedy Polska zobaczy, że nie jest sama dla siebie. Wiesz, dzisiaj po prostu odwoływały kolejne delegacje przylot na pogrzeb. Niektórzy tak się po prostu smucili. Ja sobie pomyślałem, okej, to jest część Bożego planu. Może dobrze, żebyśmy nie polegali na ludziach, żebyśmy nie spodziewali się właśnie, że ktoś nas przeprosi pierwszy, jeżeli my mamy, jesteśmy jako chrześcijanie powołani do przepraszania. Może zobaczymy to, że Bóg jest tym, który chce nam pomóc, a nie świat, który chce nas pomóc. Może uleczeniem dla naszych serc nie jest coś takiego, że ci, co nas kiedyś zdradzili, teraz nas popierają, ale może uleczeniem naszych serc jest to, że ten, który jest zawsze wierny i nigdy nie zdradza, ciągle jest po naszej stronie i szuka tych, którzy Jego szukają. Rozumiecie? Boża ekonomia jest inna, jest inaczej trochę budowana. Więc to jest to a propos tych czasów. Zachęcam was do modlitwy i zachęcam was też do rozmowy, jeżeli są jakieś dla was rzeczy bardzo, bardzo niepokojące. Ale bardzo was zachęcam, żebyście trzymali się, tak jak Iza powiedziała, od tych wirów, od tych po prostu gorących słów. Pastor Bajeński fajną rzecz powiedział, że jak komin jest zimny, a piec gorący, przepraszam, odwrotnie. Jak komin jest gorący, a piec jest zimny, to grozi w domu pożar. Miałem niedawno taką sytuację, 3 tygodnie temu. Zapalił mi się komin, gdzie od 2 dni nie paliłem w kominku, w piecu. Rozumiesz, piec był zimny przez 2 dni, a komin był gorący. Dlaczego? Po prostu sadza, która się tam nagromadziła, się zapaliła. I po prostu tak się rozgrzało, że gdybym nie wezwał kominiarza, to by mi po prostu prawdopodobnie rozsadziło cegły. Po prostu od wyczystki, od poziomu, aż do miejsca, gdzie komin był podłączony, było sadza i ona się zapaliła wreszcie. Wiesz, i pastor Bajeński tak powiedział, że bardzo ważne jest, żebyśmy mieli gorące serca i w troszkę mniejszym temperaturze nasz umysł. Wtedy wszystko właściwie pracuje. Jak jest odwrotnie, mamy gorące umysły, a zimne serca, to tylko wzniecamy awantury. Dlatego was zachęcam. Naprawdę szukajcie Boga i módlcie się. Ja myślę, że też przez to wydarzenie Bóg bardzo napomina Kościół, żeby Kościół pilnował swoich ust. Amen. Żeby Kościół pilnował swoich ust, żebyśmy siebie naprawdę mocno błogosławili. I nie czekali na moment tragedii, żeby przyszła refleksja, żeby zacząć się błogosławić. Ale mieli usta zamknięte i byli tymi, którzy błogosławią. Amen. Dobrze. Wiecie, teraz słowo, można to odgrodzić lub nie. Mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Słowo Boże nas wzywa, żebyśmy nasze oczy zwrócili na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Wiesz, cokolwiek się dzieje wokół, wygrywają ci, którzy mają wzrok wbity w Chrystusa, którzy patrzą na Jezusa. Tak wiele jest wydarzeń, one są zewnętrzne, one powodują, że nasz wzrok jest ściągany z Boga. Zobaczcie, nawet w tym tygodniu, w wyniku tego, co się dzieje, wielu z nas było po prostu jakby wyrwanych ze swojego życia, szczególnie ci, co mają telewizory w domu. albo mają dużo relacji z innymi ludźmi. Nagle po prostu punkt skupienia się zmienia. Nagle patrzysz i zaczynasz widzieć inne rzeczy. Zaczynasz widzieć, że ziemia się trzęsie, że jejku, co to będzie? A powiem ci, jeszcze trudniej jest wtedy, kiedy coś dramatycznego tobie się przydarza. Kiedy przychodzi jakaś choroba, jakiś kryzys, coś, tracisz pracę, jakaś sytuacja rodzinna, nagle przestajesz myśleć o Bogu, nagle przestajesz myśleć o Bożych drogach. Ponieważ sytuacje, które wydarzają się wokół naszego życia, mają siłę, żeby przyciągnąć naszą uwagę. Tutaj w liście Hebrajczyków jest powiedziane, że ten bieg nasz przez życie nie jest łatwy. Dlatego mamy zrzucać ciężar, obciążenie, grzech, troskę. Ale ponad to wszystko potrzebujemy, żeby cały czas nasz wzrok mieć wbity w metę. A metą jest Chrystus. Naszym celem jest Chrystus. Nasze życie zmierza do wieczności i miejscem naszego celu jest spotkanie się z Bogiem. Więc my dzisiaj już szukamy spotkania z Nim, patrząc na Niego i szukając Jego. I Słowo Boże nam mówi, będziecie mocni, jeżeli wasz wzrok cały czas będzie wbity w Chrystusa. Będziecie widzieć Tego, który nie poddał się mimo tak wielkich przeciwności, który wycierpiał krzyż, cierpienie, ale nie zszedł ze swojego toru. My możemy tak żyć i my jesteśmy do tego zachęceni, żeby tak żyć, cały czas patrząc na Chrystusa. W tej sytuacji, którą przechodzimy, ktoś bardzo fajnie powiedział, w ogóle po prostu politycy Biblię cytowali przez cały tydzień, różni, to było świetne słyszeć to, ale właśnie zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Okej, okay, no pewnie za chwilę wróci. Co? No tak, fajnie powiedział, jakiś polityk Biblię cytował, ale zapomniałem właśnie, co chciałem powiedzieć. Wróciło mi. Okej, okay. Także mamy patrzeć na Chrystusa, mamy patrzeć na Niego. Wiem, co powiedział. Powiedział tak, powiedział, zawsze w takiej sytuacji zastanawiam się, co zrobiłby Chrystus. Co by powiedział, co by pomyślał i co by zrobił. I wiesz, i to jest po prostu dla nas wskazówka. Tak? Ale my możemy tak postąpić właściwie wtedy, kiedy nasz wzrok cały czas jest zwrócony na Chrystusa. A co Ty, Jezu, mówisz w tej sytuacji? Co Ty do mnie teraz mówisz? Co Ty mi radzisz? Co Ty mówisz na temat mojej sytuacji? Co Ty mi mówisz na temat ludzi wokół? Co mam mówić? Jakie słowa mają być w moich ustach? Amen? To jest bardzo ważne. Więc patrząc na Jezusa, mamy zawsze patrzeć na Jezusa. 2 tygodnie temu mówiłem o szukaniu Bożej twarzy. Teraz mówię o patrzeniu na Chrystusa. I teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali taki dłuższy fragment z 2 Księgi Królewskiej. Otwórzcie razem ze mną. 2 Księga Królewska, 1 rozdział. To jest sytuacja z historii Izraela. Tu jest takie, że Achazjasz zostaje królem Izraela po swoim ojcu Achabie. W tym czasie w Judzie rządzi Jehoszafat. Stolicą Judy jest Jerozolima, a stolicą Izraela jest Samaria. I w Samarii właśnie, stolicy Izraela, rządzi Achazjasz po swoim ojcu Achabie. I czytamy tak, to jest 2 Księga Królewska, 1 rozdział, 1 wiersz. Po śmierci Achaba odpadli Moabici od Izraela. Pewnego razu spadł Achazjasz poprzez ogrodzenie z balkonu swej górnej komnaty w Samarii i zachorował. Wysłał przeto posłów, dając im polecenie. Idźcie i dowiedzcie się u Belzebuba, króla Ekronu, czy wyzdrowieję z tej mojej choroby. Wtedy anioł pański rzekł do Eliasza Tiszbity, wstań, wyjdź naprzeciw posłańca króla Samarii i powiedz do nich, czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu. Dlatego tak mówi Pan, z łoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. I Eliasz odszedł. A posłańcy zaś powrócili do niego. Wtedy on rzekł do nich, dlaczego to wróciliście? A oni mu odpowiedzieli, pewien mąż wyszedł nam naprzeciw i rzekł do nas, idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał i powiedzcie mu, tak mówi Pan, czy nie ma Boga w Izraelu, że posłałeś zasięgać rady Belzebuba, Boga Ekronu? To też z łoża, w którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. On zaś zapytał ich, jak wyglądał ten mąż, który wyszedł naprzeciw was i powiedział do was te słowa. A oni odpowiedzieli mu, był to mąż długowłosy, przepasany skórzanym pasem wokół swoich bioder, a on na to, to Eliasz Tiszbita. Wtedy posłał po niego dowódcę 50 wojowników z jego 50. A gdy ten doszedł do niego, siadł on na szczycie góry i przemówił do niego. Mężu Boży, król nakazuje ci, abyś zszedł. Odpowiadając, Eliasz rzekł do dowódcy 50 wojowników. Jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień stąpi z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z 50. Wtedy ponownie posłał po niego innego dowódcę 50 wojowników z jego 50, który odezwał się do niego w te słowa. Mężu Boży, król nakazuje, abyś natychmiast szedł. Odpowiadając, Eliasz rzekł do nich. Jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. Wtedy ponownie wysłał trzeciego dowódcę z 50 wojownikami, 50 wojowników z jego 50, a gdy ten trzeci dowódca 50 wojowników tam wstąpił, padł przed Eliaszem na kolana, błagając go tymi słowy. Mężu Boży, niech moje życie i życie tych 50 twoich sług znaczy coś w twoich oczach. Oto ogień spadł z nieba i pochłonął dwóch poprzednich dowódców 50 wojowników wraz z ich 50. Teraz niech moje życie coś znaczy w twoich oczach. Wtedy odezwał się anioł pański do Eliasza. Zejdź z nim, nie bój się go. Podniósł się więc i szedł z nim do króla. I rzekł do niego, tak mówi Pan, za to, że posłałeś posłańców, aby zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu, jakby nie było Boga w Izraelu, aby zasięgnąć jego rady, złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. I umarł zgodnie ze słowem Pana wypowiedzianym przez Eliasza. A władzę królewską po nim objął jego brat Jehoram. W drugim roku panowania Jehorama, syna Jehoszafata, króla judzkiego, gdyż nie miał syna. Wiecie, bardzo taka ilustracja, łatwa do wyobrażenia, prawie komiks Bóg dla nas wyrysował. Wszystko jest jasne, wszystkie emocje są jasne, wszystkie słowa są jasne, sytuacja jest jasna. Gdzie ta sytuacja jest jakby tym samym, co przeczytałem wcześniej z listu Hebrajczyków. My jesteśmy powołani do tego, żeby szukać Boga. Żeby znać Go, żeby patrzeć na Niego. Wiele rzeczy wydarza się w naszym życiu, których nie rozumiemy, które są trudne. Myślę sobie o tym Ahazjaszu, który coś takiego przeżył, jak tu jest opisane. Po prostu wyleciał przez okno, wyleciał z balkonu i spadł. Spadł na ziemię, nie wiadomo, złamał sobie kręgosłup, wybił sobie biodro, może sobie połamał żebra. Nie wiemy, nie jest to szczegółowo opisane. Ale po jakimś czasie, kiedy nie mógł się podnieść, kiedy już panadol, etopiryna i inne rzeczy przestały działać, mówi sobie, muszę coś wreszcie z tą sytuacją zrobić. Nie może tak być. Muszę sobie jakoś pomóc w tej sytuacji. Sytuacja jest trudna, nie do wytrzymania. Trzeba coś zacząć robić. To jest bardzo podobna sytuacja do sytuacji z naszego życia, kiedy spotyka nas coś szokującego, co zwraca nasze oczy bardzo mocno na problem, który przeżywamy. Fokusujemy się na tym, co nas najbardziej boli zawsze. Pamiętacie, jak Bogdan Olchnowicz opowiadał o sytuacji, kiedy nie mógł kupić batonika na autostradzie. Wrzucał pieniądze, był środek nocy, nie miał nic do jedzenia. Na autostradzie wielkopolskiej wtedy nie było żadnej stacji jeszcze benzynowej, tylko parkingi z automatami. Wrzucił raz pieniądze, drugi raz, zaczął tłuc szafę, kopać ją. Mówi, dobrze, mnie nikt wtedy nie widział. Ale później powiedział coś takiego. Czy wierzycie, czy nie, wywiązała się pewna więź emocjonalna między mną a tą szafą. Tak jest właśnie w takich sytuacjach, kiedy my obrywamy od życia, nie rozumiemy, coś się dzieje, coś takiego, jak wydarzyło się tydzień temu. Nasze oczy zaczynają być skupiane na problemie, na trudności. W tej trudności zaczynamy zadawać pytania, szukać pomocy. I wiecie, w takiej sytuacji znalazł się Ehazjasz, król. I teraz wiecie, Bóg miał dla niego rozwiązanie. Bóg miał dla niego rozwiązanie. Bóg mógł go uzdrowić, czy nie? Mógł go uzdrowić. Czy nie był wszechmocny? Był wszechmocny. Czy był prorok w Izraelu? Był prorok w Izraelu. Ale tak naprawdę Ehezjasz zrobił coś bardzo głupiego. Zwrócił się do kogoś, kto w tamtym czasie był nazywany Bogiem Ekronu, Belzebuba. Za czasów Jezusa, Jezus rozszyfrował już tego Boga Ekronu i mówi, że Belzebub to jest sam szatan, sam Lucyfer. W tamtym czasie to był jeden z bogów pogańskich czczony, takie nosił imię. I on po prostu zwrócił się, posłał swoich posłańców, żeby być może nawet złożyli ofiary w tej świątyni, żeby zapłacili za swoją podróż, żeby podróżowali etatowców ze swojego dworu, wysłał, żeby zaciągnąć rady obcego Boga, co z nim będzie. I to wystarczyło, żeby przyszła do niego taka odpowiedź od Boga, że ponieważ to uczyniłeś, na pewno umrzesz. Ponieważ to uczyniłeś, na pewno umrzesz. Wiecie, nic nie jest powiedziane o Ahazjaszu, że on coś złego innego czynił. Rozumiesz? Wcześniejszy jego ojciec Achab, jego matka Jezebel i jeszcze parę innych po nim i przed nim, tam są listy grzechów tych królów izraelskich wymienione. W przypadku Ehezjasza nic. Zachorował i popełnił tylko jeden błąd. W sytuacji, w której się znalazł, odwrócił swoje oczy od Boga i od szukania pomocy i rady u Boga. I to wystarczyło, że szala się przebrała i że po prostu zginął. Wiecie, my przechodzimy przez różne sytuacje. Na przykład jest ktoś choruje. I myśli sobie tak. Jak znam Boga, to lepiej by się spisał, gdyby mnie uzdrowił. My możemy patrzeć też tutaj na tą sytuację i powiedzieć, czyż Bóg by lepiej nie zrobił, gdyby go uzdrowił? Wiesz, ale my nie wszystko wiemy. Bóg wszystko wie. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, ten o miłości, hymn, kończy się takimi słowami, że dzisiaj my oglądamy rzeczy jakby w zwierciadle, jakby przez mgłę. Nie możemy ich do końca poznać. My jako ludzie jesteśmy powołani do tego, żeby pozostać w miejscu pokory i naszej nadziei zawsze upatrywać w Bogu. Powiedzcie mi, czy dzisiaj nie ma Boga na niebie? Czy dzisiaj nie ma Boga w Polsce? Czy dzisiaj nie ma Kościoła w Polsce? Czy dzisiaj nie ma Bożych proroków w Polsce? Są. Amen. Dlatego nie musimy ginąć. Możemy mieć oczy otwarte. Musimy mieć uszy otwarte. Musimy szukać Wszechmocnego. Możemy szukać Wszechmocnego. I możemy znaleźć odpowiedź, którą On chce nam dać. Amen. Halleluja. Mnóstwo takich sytuacji, jak w życiu Ahazjasza, może zdarzać się w naszym życiu, tak? Ale Boga tylko interesuje jedno. Czy my cały czas Jemu ufamy? Wiecie, jest taka sytuacja, jest taki opis. Ktoś ma taśmę klejącą? Trzeba dzieci związać. Okej. Dobrze. Różne sytuacje trudne spotykają nas w naszym życiu. Ale Bogu zależy na tym, żeśmy cały czas na Niego patrzyli i Jego szukali. Wiecie, jest taka historia w Księdze Daniela, nie będę już jej czytał, o Szadrachu, Meszachu i Abednego. Król po prostu żądał boskiej czci. I powiedział tak, zbuduję posąg i w tym momencie, kiedy po prostu zagrają trąby, zagra muzyka, bębny, wszyscy będą się rzucać na ziemię i oddawać pokłon temu posągowi. I Szadrach, Meszach i Abednego powiedzieli, że oni tego nie zrobią. Król powiedział, jeżeli tego nie zrobicie, to wrzucę was do pieca ognistego. I ta odpowiedź, której oni udzielili, jest właśnie... Jest w duchu właśnie tego, co ja chcę wam powiedzieć dzisiaj. Bo oni odpowiedzieli tak. Jeżeli Bóg nas zechce uratować, to nas uratuje. A jak nie zechce, to nas nie uratuje, ale my pokłonu nie oddamy. Piękne? Wiesz, oni nie mieli księgi Daniela, którą mogli czytać wcześniej. I wiedzieć, jak ta historia się skończy. I słuchajcie, jesteśmy w drugim rozdziale. Nie kłaniamy się. W trzecim wskakujemy do ognia. Efekty specjalne. wychodzimy, nawet dymu od nas nie będzie czuć. Będzie dziwko na całe imperium. Oni nie mieli takiej możliwości. Księga Daniela nie była spisana, nie wiedzieli, co się wydarzy. Ale mieli swoje serca od początku zwrócone na Boga. Kiedy trafili do tego imperium jako niewolnicy, uprowadzeni do niewoli, to na początku nie chcieli jeść tych rzeczy, które jedzono w imperium, ponieważ były to rzeczy niezgodne z zakonem Mojżesza. Żydzi nie mogli jeść takich rzeczy. I powiedzieli, nie będziemy tego jedli. Ogłosili post, który dzisiaj nazywamy postem Daniela. Po tym poście wyglądali lepiej niż dworzanie królewscy, którzy jedli wszystko, co było na stołach króla. I król powiedział, wow. Był pod wrażeniem. My dzisiaj jesteśmy w miejscu postu. Szukamy Boga. Wiesz, kiedy zaprawiasz się w szukaniu Boga, kiedy wiesz, że jest Bóg w Izraelu i jest Jego prorok w Izraelu, to w tym momencie, kiedy jesteś postawiony w trudnej sytuacji, jakby w pewnym sensie poprzez to wyćwiczenie, poprzez trening, wracasz do Boga, żeby Go szukać. Co Ty, Boże, teraz mówisz mi w tej sytuacji? Ponieważ wcześniej ćwiczyłeś. I właśnie w takiej sytuacji byli Szadrach, Meszach, Abednego postawieni. Oni stanęli i powiedzieli, jeżeli Bóg nas zechce uratować, to nas uratuje. Jak nie zechce, to nas nie uratuje. Wiesz, my dzisiaj nie mamy takiej pozycji. Wielu z nas myśli tak. Boże, jeżeli mnie kochasz i będzie Mercedes w garażu, będę Ci służył. Albo jeśli będę miał żonę, będę Ci służył. Tylko daj mi żonę. Jeszcze tylko jeden warunek musisz spełnić. Albo jeśli dasz mi dzieci. Tak? Albo Panie, Panie, ja Ci dam wszystko, Ci dam całą dziesięcinę. Tylko daj mi pracę. Wiesz, to jest absolutnie pogańska postawa. Bóg jest cały czas nad Twoim życiem. On nie przyjdzie wtedy, kiedy Ci pobłogosławi. On teraz sprawdza Twoje serce, czy Go szukasz. On teraz zadaje Ci pytania. On teraz oczekuje od Ciebie posłuszeństwa. I wiesz, Szadrach, Meszach, Abednego to byli właśnie tacy ludzie. Oni powiedzieli, jak będzie, nie wiemy, ale coś już wiemy. Że jest tylko jeden Bóg, któremu możemy oddawać cześć i nikomu więcej. Dobra, okej. Okay. Już za chwilę, okej. Okay. Ja już i tak już wszystko prawie powiedziałem, więc... Amen. Także nie pozwalaj, żeby pewne rzeczy wyskakiwały na pierwszy plan w Twoim życiu. Niech Bóg zawsze będzie na pierwszym planie, bez względu na to, co się dzieje. W takich sytuacjach trudnych jest walka o wiarę podejmowana. Tydzień temu, jak mieliście tą modlitwę, ja słuchałem tego, kiedy była prowadzona modlitwa, Krzysiek akurat modlił się o ducha wiary w tej sytuacji, która miała miejsce. Ponieważ sytuacje dla człowieka niezrozumiałe starają się podważyć jego wiarę. I mówią, ale jak to? Ale jak to? Dlaczego? Ostatni fragment, który przeczytam, to jest z listu do Rzymian i będziemy się modlić. Rzymian 11:34. Panie Jezu. A któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Amen? Więc nie pytaj się, dlaczego. Bo nie możesz być Bożym doradcą. Bóg nawet nie daje nam odkryć pewnych rzeczy. Niektórzy z nas, wiesz, mówią tak. Bóg mi pewne rzeczy obiecał. Dlaczego ich ciągle jeszcze nie wypełnił? Więc ja mam tylko jedną odpowiedź. Jeżeli Bóg ci to powiedział, to On to wypełni. A jeżeli tego nie powiedział, a ty myślisz, że powiedział, to bardzo dobrze, że nie wypełnił. Amen? Bóg ma plan, Bóg ma swój wyrok i On patrzy na to z nieba i On wypełni swój plan. Amen? Więc tylko jest jedno pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Czy jest Bóg w Izraelu? I wiedzieć, że jest wtedy, kiedy coś trudnego się dzieje w naszym życiu i wokół naszego życia. I musimy szukać Boga. Nie uciekać od tego, żeby szukać Boga. Przychodzi nowy czas i będziemy szukać wszyscy Pana. Dobrze, teraz będziemy się modlić.